Kawałek świata
i herbata w Radiu Gdańsk.
Ewa Majkowska prowadzi fundację Pomoc. Jej nazwę można czytać dwojako. Albo razem, pomoc, albo osobno, pomoc, rozumiane po siłę, po źródło energii. I ta Ewa zadzwoniła do mnie i mówi: jedziemy z Simoną do Ulki, pojedziesz z nami? A na moje gdyż ponieważ odpowiedziała: to będzie rozmowa, która może zmienić życie wielu osób. Nie kłamała. Włodzimierz Raszkiewicz, zapraszam do Pucka. Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always go, don't know where, always showing I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile, all alone, all alone, all alone.
Do męża mówię: słuchaj, mam raka. A mąż mówi: co ty pierdolisz, ty i rak? Mówi: przestań, tam mówi, musisz iść do lekarza, niech on ci powie. Ja mówię: ale tu jest meta, jest przerzut. Dobra, tam przerzut, mówi, może to tylko tak napisali, ale jest znak zapytania, czyli nie jest to pewne, nie? No dobra, no to pojechaliśmy. To ja nie miałam problemu z tym i mąż, że mam raka, tylko miałam problem z powiedzeniem dla syna. Myślałam, że syna może złamać. Bałam się tego. Chodziłam 3 dni do psychologa. Psycholożka mi powiedziała, że to muszę powiedzieć spokojnie, bez emocji, bez jakiegoś tam płaczu, bez histerii. Jakby mama przekazała: słuchaj, jedziemy na wczasy, o, coś takiego. No i to łatwo było komuś powiedzieć. Ja te 3 dni się mobilizowałam, bo on był na wycieczce klasowej. On pojechał na wycieczkę, ja w tym czasie odebrałam wynik z Wejherowa. No i w momencie, kiedy on miał przyjechać, ja akurat miałam wizytę u lekarza tam umówioną, u ordynatora. No i okazało się, że nie mogę jechać do domu, bo pęknę w każdej chwili, bo mam tak kości zjechane, że już mam przerzuty na kości. A skąd epicentrum? Mówię: nie wiem. Mówię: szuka, mówię, lekarz, mówię, nie, mówię, tu co jakaś kulka pod pachą mi wyskoczyła, może to jest to. No i on pobadał pierś i okazało się, że jednak to jest rak piersi, że na pewno to jest epicentrum pierś. No i mówi: do szpitala muszę od razu jechać. Ja mówię, że nie mogę, że mam syna, że nie ma syn kluczy, bo z tego z emocji zapomniałam mu kluczy zostawić, a nikt nie miał zapasowych kluczy, męża nie było, więc nie miał jak się dostać. No zajechałam do domu, mój syn już czekał na schodach, tam 3 godziny i wiedział, że coś się dzieje. I mówi: mama, mówi, czemu jesteś taka smutna? Ja mówię, że no muszę ci powiedzieć jedną taką przykrą rzecz, nie? On tak patrzy na mnie i mówi: jesteś chora. Ja mówię: no jestem. A co się dzieje? Ja mówię: no mówię, mam raka, nie? Z przyrzutami do kości, do płuc, do wątroby. I mówię, i może być ciężko, nie? I mówię, mam 4. stopień, czyli ten ostatni. I on się rozpłakał i mówi: mamusiu, a będziesz walczyła? Ja mówię: no będę. I walczyłam, no. Bo on po tym, jak ja mu to powiedziałam, to on mnie tak bardzo mocno przytulił. Tak ścisnął i mówi: ale będziesz walczyła, będziesz dla mnie żyła. Ja mówię: będę. Będę, mówię, tylko nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć, że miałam z tym problem, nie? No, oczywiście zaczęło się leczenie. No i wiedzieli oni o tym, że na 4. piętro nie dam rady wejść. Że 4. piętro jest dla mnie taką
barierą
bardzo potężną, że nie będę mogła ani zejść, ani wejść, ani świeżego powietrza, nic. Więc mąż mówi: pomogę ci zejść i jedziemy do domu. To jeszcze było niepokończone, nie było tam ścianek, ale mąż taką kotarę zrobił, od piwnicy oddzielił, żeby tam nie ciągnęło zimno i porobił tak, pozasłaniał, żebym ja była tutaj w tym swoim pokoiczku przygotowanym dla mnie.
Bo mieszkaliście na 4. piętrze?
Tak, w bloku mieszkaliśmy na 4. piętrze, a to takie 4. piętro wysokie, bo to było jakby 5., nie? Nie miałam szans, żeby tam w ogóle żyć, nie? Dom wybudowaliśmy i potem trzeba było ten dom wykończyć, tak? To oczywiście cała rodzina się zebrała, zmobilizowała, zrobili mi takie podstawowe wykończenia typu łazienka i sypialnia. muszę być sypialnie. Siostra łóżko kupiła z dzieciakami, czyli cała rodzina była na nogach postawiona i wszyscy pomagali, żeby tylko po prostu tu zamieszkać, żebym ja miała dobrze, żebym ja czuła się swobodnie i żebym mogła dochodzić do zdrowia, nie? To mnie napędzało, że ja muszę coś zrobić. To, że mam wokół ludzi dobrych, ludzi życzliwych i mogę na każdego liczyć, do kogo się...
Ale poczekaj, dom zaczęłaś budować, gdy zachorowałaś na raka?
Podłączyli gaz. Do domu, to wtedy wiedziałam, że coś się ze mną dzieje nie tak i że muszę zrobić koniecznie na szybkiego rezonans. I zrobiłam szybciutko rezonans, no i okazało się, że jestem chora na raka. No i przyjechałam tutaj, oni później wszystko zaczęli ściągać tutaj, się przeprowadzać. I tak pomalutku zaczęłam,
podjęłam. To prowadziła się tutaj do pustostanu jeszcze, tak?
Tak, tak. Byłam, leżałam w łóżku, a pan robił podłogówkę. Czyli podłogę kładł, nie? Ale kładł i wiedział, że ja jestem, więc mi zapytał się, czy mi herbatkę zrobić, więc herbatkę mi zrobił, wszystko tak, że było okej. Czyli byłam po szpitalu, ale byłam bardzo, bardzo słaba. Miałam te przyrzuty na kości, więc te kości mnie bardzo bolały, bardzo mocno, ale od razu trafiłam do księdza Jana, tu do hospicjum, do poradni paliatywnej i tu mi doktor pomogła, nie? Także postawiła mnie na nogi, a jak postawiła mnie na nogi, jak nogi szły do przodu, to ja ciągnęłam, też do przodu parłam. Więc trafiłam na chemię taką, jak to się nazywa, no nie wiadomo czy pomoże, z projektu klinicznego, eksperymentalne z projektu klinicznego, trafiłam i co tydzień miałam jeździć. Więc jeździłam ja co tydzień, fajnie, spokojnie, póki męża nie było, to jeździłam z nim, jak mąż pojechał, to jechałam sama. Co prawda źli byli, z awantury mi robili, że mogę zasnąć w każdej chwili, bo zasypiałam za kierownicą. Budziły mnie albo pasy, albo wjazd na chodnik.
To nie zła wariatka była taka, jesteś.
No, ale dawałam sobie radę, musiałam sobie dać radę, żeby nie obciążać rodziny, żeby oni nie myśleli, że jest bardzo źle. Tak chciałam to wszystko ukryć, nie? Że ja sobie poradzę, a oni, żeby tylko byli przy mnie, tylko tego chciałam. I sobie radziłam. Pojeździłam tam, tylko prosiłam, żeby dali mi się wyspać, bo muszę jechać samochodem, no to tam jedna przymknęła oko, bo mówi, powinna wezwać policję, nie, że nie powinna w ogóle jeździć po tej chemii. Ale skłamałam, powiedziałam, że czeka na mnie kierowca, ale żeby dali mi się wyspać, nie? No to przykryli mnie kocami, dali mi się wyspać, przyjechałam do domu i dalej sobie dogorywałam. Ale dawałam sobie tu radę, pomalutku wszystko załatwiałam, żeby ludzie przyjeżdżali, to wszystko robili, co trzeba było zrobić, także dokończyłam dzieło swojego życia i mam to, co chciałam.
Ale ty podobno prowadziłaś budowę tego całego
tak.
domu.
Prowadziłam budowę tak, żeby nie brać kredytu, a żeby za gotówkę wszystko wybudować.
I bardziej ty niż mąż nawet.
Tak, ale dzięki mężowi, bo mąż zarabia pieniądze, nie?
Taki podział
mieliśmy tak, że on zarabia pieniądze, nie mam się nie martwić tym, że jeżeli będzie trzeba, to on w każdej chwili nawet od szefa weźmie tam zaliczkę czy cokolwiek. Ja mam tylko robić to, co uważam za słuszne, nie? I tak robiłam.
I właściwie siedzimy przy stole.
Tak.
Przyjęłaś nas tak, jak gdybyś nie była osobą chorą rzeczywiście. Ty bardzo dobrze umiesz markować.
Być może, ale jak to mówią ludzie...
Co to jest?
Gość w dom, Bóg w dom. I to mnie napędza, jak na przykład mają przyjechać goście, to ja dostaję takiej siły, takiej energii, takiej radości, że to mnie, we mnie tak wszystko wzbiera i ja wiem, że przyjadą ludzie, że ze mną będą, że będę mogła porozmawiać, posiedzieć, takiej energii dobrej, bo zazwyczaj spotykam się z ludźmi takimi dobrymi, którzy dobrą energię mi dają, a nie ze mnie zabierają. Takich ludzi, którzy zabierają, staram się unikać, nie? I odseparowuje takich ludzi.
Bo lubią przyjść i powiedzieć gdzieś tam na ulicy, o jaka pani nieszczęśliwa, co z panią?
To znaczy są sąsiedzi, pani Ulko, niech pani tyle nie robi, przecież pani jest tak bardzo chora, a ja ciągałam,
no.
Ja ciągałam kostkę toczkami, aż w końcu sąsiad mówi, nie, mówi Ulka, mówi dawaj, mówi tutaj, to pomagali mi, nie?
I teraz myślę, czy to, co ty robisz, jest normalne, czy nienormalne?
Myślę, że normalne, bo w ten sposób...
W mojej wyobraźni normalna reakcja na diagnozę, o, ma pani raka, to jest załamanie.
Nie, bo to jest choroba, tak samo jak każda inna. No, da się leczyć, to się da leczyć, nie da się leczyć, no trudno, to trzeba się pogodzić z tym. Ale trzeba przyjąć takie krypy, tak, że Człowiek musi leżeć, musi jeździć, musi robić, musi... Jestem zadaniowcem. Co mi każą, to ja to robię. Każą mi jechać, każą mi się leczyć, ja to robię po kolei. Bezwiednie nawet czasami. Jadę na chemię, no to wiem, że poniedziałek, okej, jadę, robię badania i jadę tak, jakbym jechała, nie wiem,
wiesz,
na kawę.
Wiesz, bo jeździsz już od 6 lat.
Jadę na kawę, przyjeżdżam i już, i odpoczywam, i to wszystko. Także nie, no rak, ja myślę, że no co, no dziewczyny, no powiedzcie same, no rak to nie wyrok, no.
No nie.
No nie jest to wyrok, naprawdę.
Nie.
To w głowie trzeba mieć chyba poukładane, bo ja na przykład swojej choroby nie przyjęłam jako porażki, jako czegoś takiego strasznego, o Jezus, co teraz będzie. Nie, no po prostu wzięłam to na klatę i wszystko. No.
Wiesz, ludzie tej radości życia, optymizmu uczą się na specjalnych kursach. Płacą za to duże pieniądze. No. A ty to masz jak gdyby w pakiecie, w genach.
No być może tak jest. Ale dużo, dużo daje rodzina, tak? Że to wsparcie jest, że mogę, rodzina, sąsiedzi, koleżanki, oto koleżanki. Miałam taką chęć na przykład poczucia włosów na twarzy. A tych włosów nie miałam, teraz mam swoje, ale wcześniej nie miałam. To dziewczyny mi załatwiły perukę taką z prawdziwymi włosami, to tak się nie mogłam nacieszyć, bo w końcu ten mój policzek dotknął to ciała mojego, tak, te włosy. To jest ważne dla kobiety. To tylko może z tym jest taki problem, że człowiek nie czuje się taki atrakcyjny, tak, bo nie mam piersi jednej, wiadomo, mąż też inaczej patrzy na kobietę, ale te współżycie takie seksualne to już nie jest to, co było kiedyś. No bo taka prawda jest. Człowiek nie ma takiego pociągu już, bo to taki przekwit jest i w ogóle. I to musi też mąż zrozumieć, z mężem trzeba się dogadać, tak? No tak, no i mój mąż na przykład, ja mówię, że no jak będzie chciał, to może sobie iść.
Ale on cię bardzo kocha.
No to cieszę się z tego powodu, no, że mnie kocha. Musi mnie kochać, wyjścia nie ma. Ja go też kocham, no trzymam go w domu jeszcze. Nie, u nas był zawsze taki podział obowiązku, że on zawsze nam zapewniał byt, nam niczego nigdy w życiu nie brakowało, nigdy. Jeżeli brakowało, to robił wszystko, żeby było dobrze, tak? Syn tak samo, jest takim człowiekiem, że teraz na przykład on utrzymuje się sam. Ja nie muszę jemu kupować na przykład śniadanie, obiadu, kolację. On sobie co chce, to on sobie kupi, tak? Podjął pracę, założyliśmy to, że 18 lat ma i musi iść do pracy, koniec, kropka. I teraz on nam za to dziękuje, mówi, mamo, dziękuję wam za to, żeście mnie do pracy pogonili, tak? Bo bałem się tego, czy sobie dam radę, czy mnie ludzie zaakceptują, ale mówi, dzięki temu, że daliście mi dobre wzorce, że mam taki dobry start, to mówi, jemu jest w życiu dużo, dużo lżej, nie? No ja w domu miałam ciężko, miałam ojca alkoholika i w domu nie nauczył mnie niczego, taka prawda jest. Nauczył mnie tylko tego, żeby nie pić alkoholu, tak? Żeby nie chlać. To była pierwsza rzecz, która, bo moja mama nie piła w ogóle, więc takie starcia były bardzo często, tak? I bił ją i nas bił i ją bił. I różne sytuacje były i zdradzał mamy przy nas, przy dzieciach, tak? Widzieliśmy, że tam kotuje jakąś kobietę, więc tata sobie współżył z jakąś kobietą, to my szybko do mamy dzwoniliśmy też takie, no przykre mieliśmy dzieciństwo, ale...
Jak ty w ogóle z tego wyszłaś?
Wyszłam z tego, że moja siostra wyjechała do Sosnowca, tam ktoś jej zaproponował szkołę górniczą i ona tam poszła, mówi, Ulka, i świetnie, wcale na kopalni nie pracuję, jestem na sortowni, że ona tam marki wydaje i coś tam dla tych górników, że jest super, nie? Ja mówię, Ela, zabierz mnie z tego bajzlu, mówię, bo... Nie poradzę sobie, ciężko mi tu jest, a jeszcze brata mieliśmy i brat został w tym wszystkim, brat wyszedł najgorzej z nas. No i ja wyszłam i na mojej drodze, Bogu dziękować, zostali postawieni ludzie, dobrzy ludzie, którzy mnie poprowadzili. Mojej siostry kierownik warsztatów, to był wysoko postawiony pan w gwarectwie górniczym, to była taka szycha, załatwił mi szkołę, bo już się szkołę podejmowałam, te etaty były takie dla uczniów pozajmowane, ale on mi zaproponował szkołę i ja mówię, żeby była szkoła taka, do której bym nie musiała dokładać, a miałabym internat i jeszcze miałabym z tego pieniądz. No to on mówi, Tokarz, może być, a nie wiedziałam, co to jest. Weszłam na praktyki, to stałam i płakałam.
Zostałaś tokarzem?
Tak, ale sobie poradziłam ze wszystkim, nie ma biedy. Sobie ze wszystkim poradzę. No, jestem taką osobą, że biorę to, co życie mi daje. Nie panikuję, nie płaczę, jakoś nie przeżywam. Co dano mi, to biorę i robię, tak?
Ula, ty właściwie jesteś cudownym przypadkiem medycznym.
A dziękuję bardzo. Ale to jest prawda, bo nawet sama doktor mówi, że pani Urszulo, już 6. rok, mówi, się spotykamy. I mówi, jakie to jest, mówi, ważne. A
powinni z tobą jeździć jak z eksponatem po konferencjach.
Być może. No musiałam w 2015 roku, kazali mi wszystko pozamykać, bo czwarty stopień miałam, że miałam pozamykać swoje wszystkie takie niedokończone sprawy. Ale ja nie czułam, że to jest koniec. Czułam, że jeszcze dam radę, że jeszcze muszę ciągnąć, że jestem potrzebna rodzinie, nie tylko rodzinie. Wydaje mi się, że to rodzina i dom, ta chęć życia dla nich, ta chęć bycia z nimi, z ludźmi ogólnie, nie tylko z nimi, tak samo z grupą wsparcia, bo mamy fajne dziewczyny i człowiek bardzo za nimi tęskni i spotykamy się czasami osobno, tak w gronie takim małym, ale spotykamy się, bo tęsknimy ze sobą, mamy te same choroby, a każda z nas ma inne problemy, nie? Ten motor właśnie, że jak jedna jest załamana, to musi przyjść druga, która ją podciągnie, nie? Bo mówię, że nasza choroba to jest nic, ale są ludzie, którzy są sparaliżowani, którzy nie mają możliwości sami chodzenia, mówienia, jedzenia, a my możemy wszystko, tak? Czyli rak to nie jest jakaś choroba tam naprawdę bardzo, bardzo poważna. No jest tam w jakiś sposób zagrażająca życiu. No bo jest, no tak, Ewcia, no się śmiejecie, ale no tak jest. Ale ja uważam, że mają gorzej od nas ludzie ci, którzy są sparaliżowani, którzy nie mają możliwości poruszania się, którzy potrzebują osoby trzeciej, tak, do funkcjonowania. A my robimy wszystko, aby nogi ciągnęły, to idziemy do przodu. No także rak jak rak, tak. No.
Teraz rozumiesz, dlaczego ja ciebie tutaj zaprosiłam?
Teraz wszystko rozumiem, tylko nie rozumiem jednego, bo z jednej strony Ula uśmiecha się cały czas do nas, a z drugiej strony ty, Ulu, często jesteś wzruszona w tej rozmowie.
Tak, no bo dla
tak
mnie...
Ciekną ci łzy?
Trudne,
ja
tak.
Ja nie wiem, czy to są łzy szczęścia, czy przeżywanych mocnych emocji.
Emocji, bo na przykład ten lot helikopterem to zaproponowała mi Ola. Ja poleciałam, ale przypomniało mi się wszystko. Na przykład byłam małym dzieckiem i tata tak nas nie dostrzegał. Wiadomo, jak to alkoholik, tam niech sobie dzieci radzą. A w tym dniu rozwoził akurat, do helikoptera dowoził nawozy. Tam takie kosze miał ten helikopter, no i poprosił tych pilotów, czy mogliby mnie przewieźć. No i ale ten ojciec mnie zabrał, on mi poświęcił ten czas, jedyny czas. To jest takie i fajne, i przyjemne, i emocjonalne, i że mogłam wrócić do tego czasu. Fajne to jest.
A potem dziewczyny z fundacji, tak, zaproponowały ci lot helikopterem, tak?
Z hospicjum zaproponowało
taką
mi.
Przyjemność, nagrodę.
Tak, tak, tak.
Frajdę.
Tak, frajdę, mówi Ulka. Zechciałabyś, żeby polecieć? Ja mówię, o Jezus, przypomną mi się czasy dzieciństwa. Mówię, bardzo, bardzo. No ja powiedziałam historię, no miałam ojca alkoholika i nie wstydzę się tego, bo to nie ja powinnam się wstydzić, tylko on.
To prawda.
I żeśmy we dwójkę walczyli. On był chory na raka, ja byłam chora na raka. On przegrał, ja wygrałam.
To jest jeszcze taka historia.
Tak, tak, że leżeliśmy razem w szpitalu, on leżał w Olsztynie, ja leżałam w Gdyni. No tata był w ciężkim stanie, tata nie umiał się pogodzić z tą chorobą. Nie potrafił, no. Nie potrafił i bardzo ciężko cierpiał i ciężko znosił tą chorobę, więc przyjechała jego siostra, moja chrzestna matka i też go wspierała w tej chorobie, tam pomagali mu, starali się taką energię dobrą dawać, tak samo jak do mnie przyjechać, ciocia też mnie wspierała, moją rodzinę, bo pomagała, moim synem się zajęła, 15-letnim, bo nie chciałam, żeby był sam w domu i czekała, aż tata wróci z trasy, bo mąż pojechał w trasę i akurat jego ściągali z trasy, bo do szpitala mnie położyli, także ze szpitala nie pamiętam dużo rzeczy, tylko tak z opowiadań, nie? Taki ciężki stan miałam.
To twoje życie, te pełne przygód medycznych, nazwijmy to przygodami, niech będzie, jest właściwie takie normalne.
Normalne. Dla mnie normalne. Nie wiem, może dla mnie jest normalne. No po prostu, bo ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego ja? No a dlaczego nie? Ja na przykład cieszę się, że zachorowałam ja, a nie mój syn czy mój mąż, tak? Ja z tego się na przykład cieszę, że dobrze, że to mnie dotknęło, że ja sobie w jakiś sposób poradzę, umiem sobie radzić, bo całe życie sobie radziłam. Mój mąż mówi, że nie dałby rady.
To jest trudne pytanie, jak poradzić sobie generalnie z wizją odchodzenia, taką bardzo, bardzo daleką. Wiesz, ja mam ponad 50 i gdy mi śpiewają na jakichś tam teraz urodzinach czy imieninach 100 lat, to ja myślę sobie, paskudniki.
Tak.
Bo ile mi zostało, ile mi życzycie?
Tak, tak. Tak jak mówiłam już Ewie, że ja mam taki przywilej, że umieram, ale mam ten przywilej umierania, że mogę umrzeć, a na przykład inni żyją, chcieliby umrzeć, a nie mogą.
A w ten sposób myślisz?
W ten sposób myślę, bo moja babcia tak myślała, że chciała odejść, a nie mogła. I mówi, ta starość jest paskudna. Żyła 96 lat i mówi, starość jest paskudna, brzydka i ona by chciała bardzo szybko odejść. No trochę się męczyła, ale odeszła, nie? Odeszła, zdążyliśmy z babcią się pożegnać, wszystko. I ja jestem pewna, zresztą powiedziałam babce, że ma mnie po mnie przyjść. Jeżeli będzie, to chciałabym odchodzić razem z nią, nie? Żeby ona przy mnie była. I wiem, ona powiedziała, że jak tak będzie, to ona przyjdzie po mnie.
Jednak też w myślach wracasz do tego odchodzenia, tak?
Tak, tak, ale ja wiem, że ja odejdę.
A z drugiej strony wracasz do życia.
To znaczy tak, żyć, jeżeli będę żyła, to już będę żyła, a jeżeli nie, no to trudno. To się pogodzę ze wszystkim. Samo życie to nie jest nic strasznego, na pewno nic mi złego nie czeka po tamtej stronie, na 100% jestem pewna. I spokojnie
podobno
mogę
było tak, że ksiądz namawiał cię na zrobienie takiego życiowego rachunku sumienia, ty tak, zwlekasz.
Jeszcze nie mam takiej potrzeby, a jeżeli nie mam, to znaczy, że jeszcze nie, no ale czuję, że coś się dzieje. Coś się będzie działo, nie wiem co, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale że coś się będzie działo i staram się zamykać takie już sprawy, nie? Czyli jakiś tam testamencik, jakiś taki dla męża, dla syna. Takie sprawy zaczynam zamykać, przekazywać wszystkie informacje, pomalutku, tak stopniowo, żeby oni to wszystko zapamiętali.
Ale nie spiesz się.
Nie, no nie będę
spokojnie
się spieszyła, ale trzeba być przygotowanemu, nie?
Trochę tak jest, że my wszyscy powinniśmy być przygotowani.
No tak, bo nie znamy dnia ani godziny, nie?
Na zjedzenie kolejnego kawałka sałatki, wiesz?
Proszę,
bo
bardzo
jest przepyszna.
Proszę,
ja już myślę
zapraszam
o tym, żeby kończyć tę rozmowę.
Aha.
I zabrać się
za jedzenie,
za ten cud.
Okay.
Tak.
Mhm. Proszę bardzo, zapraszam do jedzonka. Furę nałożyć? Dobra. Nakładamy szczupem. Jest okej. Okay. No. Ja wiem, jak na przykład ludzie reagują chorzy. Wiem, co przeżywają, ale jakoś tak mnie to nie przeraża, a inni boją się, o Jezu, bo następna chemia, o Jezu, bo będzie bolało, po co naprzód myśleć? Będzie bolało, to będzie bolało, nie będzie bolało, no to trudno. No to
teraz nie,
będzie
nie boli,
bolało. Tak, ale poznałam też jednego pana na tym, jak to się nazywa, na scenografii kości. Tam opowiadałam właśnie o hospicjum, o tym, jak ja chora byłam, że wyszłam z tego. I on mówi, wie pani co, to jestem miękka faja, taki pan Kaziu. I on jak miał już złe dni, to on dzwonił do mnie. On dzwonił do mnie i mówi, pani Ulko, mówi, ja jak z panią rozmawiam, to mówi, tak mi jest lżej, tak mówi, czuję się, mówi, lepiej, nie? Ja mówię, to dzwoni pan Kaziu, jak nie, to ja zadzwonię do pana, nie? No, on mówi miękka faja, ja mówię, pan nie jest miękka faja, bo gdyby pan był miękko fajo, to mówię, pan by, mówię, nie walczył z chorobą, pan by nie brał chemii, pan by nie brał innych rzeczy na siebie, nie? Mówię, pan jest, mówię, mocnym człowiekiem, po prostu, naprawdę. Trzeba brać życie takie, jakie jest i każdy sobie poradzi ze wszystkim.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia. Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree, mind love.